Chciałbym w międzyczasie przybył do nas ksiądz biskup, ekscelencja biskup Janusz Stygnowski. Serdecznie witamy. Cieszymy się, że biskup jest tutaj z nami, że będzie uczestniczył w naszych obradach. Szanowni Państwo, chciałbym teraz zaprosić do wystąpienia tutaj kolejnego prelegenta, księdza biskupa doktora habilitowanego Jacka Grzybowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Cóż mogę powiedzieć? Przede wszystkim to, że to jest znawca wielu dziedzin filozoficznych. Historyk filozofii, filozof kultury, metafizyk również, bez wątpienia również osoba zajmująca się po prostu filozofią polityki. Dotychczas w ramach obecności księdza biskupa na naszych sympozjach przedstawiał zagadnienia właśnie związane z filozofią polityki. Dzisiejsze nasze spotkanie jest dodatkowo, że tak powiem, okraszone taką pewną atrakcją. Drodzy Państwo, jesteśmy pierwszymi, którzy zobaczą w sposób fizyczny wszyscy tu obecni. No, to absolutnie numer jeden, bo nikt tego jeszcze nie widział. Wszyscy jako pierwsi zobaczą najnowszą książkę księdza biskupa. Ja nawet jeszcze nie dotykałem, to w ogóle tylko dotykałem ręki księdza biskupa, która trzymała tę książkę. Za chwilę Państwo ją zobaczą. Książka zatytułowana Potęga kultury. Ona będzie rozpowszechniona na dalszych etapach naszego przygotowania właśnie w ramach Naukowego Towarzystwa Atomistycznego. Tę książkę wydaliśmy, przygotowaliśmy, uzyskaliśmy grant i ksiądz biskup realizował ten projekt badawczy. I za chwilę, mam nadzieję, więcej o tej książce powie, ale jednocześnie zaprezentuję jeden z tematów, który zresztą zawarty, jak wiem, jest w tej książce, mianowicie temat spór o sumienie, subiektywny sąd czy głos prawdy, perspektywa atomistyczna. Zapraszam do tematu księżyckiego.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie. Tak, już pokazuję oczywiście tą wybitną książkę. Ta książka ma 8 rozdziałów. Dotyczą głównie filozofii polityki i w jaki sposób zajmuje się tą dziedziną, więc jej poświęcam też swoje teksty. Natomiast w pierwszej części niejako podprowadzam pod właśnie problematykę polityczną czy społeczną, ponieważ ona w moim przekonaniu jest głęboko zakorzeniona. Skutki tych treści politycznych i społecznych są głęboko zakorzenione w filozofii, co staramy się tutaj w naszym środowisku tomistycznym, w naszym środowisku filozoficznym pokazywać, że właściwie wszystkie problemy, z którymi się zmagamy, mają podłoże filozoficzne. Kto nie zna filozofii, nie zrozumie ani dzisiejszej kultury, ani dzisiejszej polityki, ani dzisiejszego świata. Ale to przejście od filozofii do polityki życia społecznego czy życia kulturowego jest dość trudne. To nie są takie proste jakby przejścia, nie są takie proste tezy. Całe to wnioskowanie i całe to wynikanie jest dosyć skomplikowane. No i właśnie staramy się pisać takie teksty, żeby to jakoś czytelnikowi i studentom naszym też ukazać. Zacznę, pozwólcie, od wiersza, który ostatnio zupełnie przypadkowo w internecie znalazłem. Nie znam tego wiersza Adama Zagajewskiego, wybitnego naszego już nieżyjącego poety, jednego z chyba z największych poetów XX wieku. W księgarni, taki jest tytuł tego wiersza. Po przeczytaniu tomu, w którym Wacław Hryniewicz mówi o rzeczach najważniejszych, zapragnąłem wrócić do Nowego Testamentu. Ale nie potrafiłem go znaleźć w mojej nieuporządkowanej bibliotece. W księgarni rozejrzałem się uważnie, sprawdziłem, czy nikt mnie nie słyszy i zapytałem o Nowy Testament. Sprzedawca T-shirt z napisem Mrówki zwyciężą, wyruszył na poszukiwanie. Wkrótce jednak powiedział: sorry, niestety wygląda na to, że chwilowo zabrakło nam Nowego Testamentu. Nie wiem, co znaczy słowo chwilowo. Jak długo może trwać ta chwila? Jakie mogą być skutki tej nieobecności? Adam Zagajewski w księgarni. Moi drodzy, nikogo nie trzeba przekonywać, że w XXI wieku mamy świadomość, iż jako jako ludzie przekroczyliśmy już dawno uznane, akceptowalne kanony, ograniczenia, nie tylko w dziedzinie technicznej, która się bardzo rozwija, ale co najistotniejsze w dziedzinie kulturowej i moralnej. Właściwie wszystkie dzisiaj odniesienia międzyludzkie, społeczne znamionuje jakaś tymczasowość, zmienność. Doświadczamy nie tylko odejścia od ortodoksji, no to jest naturalne, to już wszyscy widzimy, ale właściwie jawnej negacji wszystkiego, co stałe i klasyczne. Na tym etapie dziejów, tak ładnie ujął to Zygmunt Bauman, nie ma już awangardy, która przeciwstawia się akceptowalnej i szanowanej tradycji. Nie ma. Bo po traumatycznych doświadczeniach XX wieku, po doświadczeniach totalitaryzmów, nie ma już żadnych uniwersalnych systemów głoszących jedną prawdę. Nie może być. Każdy uniwersalizm, polityczny, religijny, moralny, postrzegany jest jako zagrożenie. W tak rozumianym, szeroko rozumianym życiu kultury i społecznych działań oznacza to ostatecznie dominację postaw antydogmatycznych, wyrażonych w przekonaniu, że prawda nie jest odkrywana, ale prawda jest wytwarzana przez człowieka. Kultura jest teorią, która jest przypisem do minionych tekstów. W praktyce nie można jej absolutyzować, musi być swobodna, musi być twórcza. Absolutnego charakteru nabiera eksponowanie prawa do ekspresji własnych myśli, uczuć, doznań. Postrzegamy siebie jak tych, którzy mogą uczynić wszystko. Jedyne ograniczenia to czas, przestrzeń i oczywiście pieniądze. W świecie tak rozumianego pluralizmu, który jest naszym światem i wchodzi coraz mocniej także w nasze doświadczenie religijne, każdy, kto pracuje w większym mieście, czy to w Łomży, czy w Siercach, czy w Białymstoku, czy w Warszawie, dostrzega to właśnie na każdym kroku. W tym świecie pluralizmu, w kulturze, w którym wszystkie sądy wartościujące są równoważne, a zdaniom i poglądom przypisuje się ten sam ciężar, nie ma miejsca dla jakiejkolwiek filozofii, która pretendowałaby do miana filozofii pierwszej, czyli takiej, która mogłaby wskazać na inteligibilne, niezmienne zasady świata, na arche, które wyznaczy nam fundament rzeczywistości. Takim filozofem, który dla mnie jest przykładem człowieka dekonstruującego właśnie ten rodzaj myślenia klasycznego, jest oczywiście Jacques Derrida, o którym tu wspomnę, i Richard Rorty. Amerykański pragmatyk mówi, nie ma już prawa do tego arche pełnić ani metafizyka, ani ontologia, ani filozofia nauki. Współczesny człowiek nie ma już bowiem zaufania do metanarracji, do wielkich systemów filozoficznych. Rorty pisze tak, to jest ciekawe, nowe społeczeństwo, które będzie, jak mówi Rorty, on już nie żyje, w 2007 roku zmarł, ale no, tak twierdził, teraz się przekonam pewnie, że jest trochę inaczej, no, ale tak pisał w swoich tekstach, więc to nam zostało. Nowe społeczeństwo będzie całkowicie pozbawione metafizyki, a jego obywatele uwolnieni od kłopotliwych pytań, dlaczego, co jest istotą. To społeczeństwo stanie się całkowicie pragmatyczne. Metafizyka będzie traktowana jako swoista choroba, do której niegdyś przywiązywało się dużą wagę, błędnie sądząc, że jest ona fundamentem etyki i życia społecznego. Podobnie mówi Derrida, który oczywiście, jak wiecie, w latach 90. był absolutną gwiazdą po nowoczesności, także w Polsce byłem przecież na tym słynnym wykładzie Derridy w 97 roku, jaki miał zachęcie, a jego teksty, cokolwiek by mówić, dobre w wymiarze językowym, to się jednak dobrze czyta, jak się teraz czyta te różnego rodzaju popłuczyny filozoficzne, no to Derrida to geniusz po prostu, no to gramatologia to jest w ogóle, to jest genialna książka w porównaniu z tym, co dzisiaj mamy. Ale oczywiście Derrida tłumaczy nam bardzo mocno. Każde doświadczenie filozoficzne jest oczywiście doświadczeniem języka i pisma. My otwieramy tylko przestrzeń przez język i pismo po to, aby znaleźć nową topografię, nowe przestrzenie. Ale tak naprawdę jest to mapa bez odniesień, mapa bez kierunku. Nie ma filozofii samej w sobie, ściśle związanej z określonym rejonem wiedzy czy dyskursu, mówi Derrida. Filozofia jest zawsze zawieszona w trakcie jest przemieszczaniem się własnych granic. Brzmi to dość zaskakująco, ale tak właśnie jest w postmodernizmie. Taka perspektywa sprowadza filozofię i fundamentalne pytanie o byt, o prawdę, o dobro do roli literatury. Nie jest życiowym drogowskazem i nie może już być. Filozofia jest przemieszczaniem się myśli, fikcji, prawdy i fałszu. Jest nieokreśloną, niedokończoną interpretacją. Nie ma celu ani kształtu. Ten wymiar literatury jest w postmodernizmie, jak doskonale wiecie, bardzo mocny. Tak też postrzegane są główne, najważniejsze, by to powiedzieć, religijne księgi wielkich religii. Koran, Tora, Biblia. Co to jest? No, postmodernizm mówi, to jest literatura. Piękna, ciekawa, ważna, tak, która może nas interesować, to jest tylko literatura. Mówienie, że jest to słowo, które jest inne niż słowo ludzkie, jest po prostu niepotrzebne, ponieważ jest to rodzaj ludzkiej literatury. Na tamten czas ważny, istotny, dzisiaj będący już tylko jedną z wielu książek na półce ludzkości. Słusznie zatem zauważa Chantal Delsol, europejski relatywizm wyrósł z obawy przed nietolerancją. Późna nowoczesność opisuje kogoś, kto ma mocne przekonanie, jako dyktatora przyszłego porządku moralnego. Kościół to sekta w zalążku, wiara to zamach na wolność. Ta niechęć wobec uniwersalnych przesłań odbyła się oczywiście pod szyldem tolerancji. Zakłada się, że jednostka bez wierzeń takich mocnych pozwoli innym żyć zgodnie z ich upodobaniami. Nie będzie miała niczego, nie będzie miała tej siły, żeby coś narzucić innym. To samo mówi John Gray, to jest jeden z najważniejszych teoretyków liberalizmu. Epoka późnej nowoczesności jest nieodwracalnie spluralizowana. Nie ma szans na zbudowanie homogenicznego świata. I my będziemy w Polsce też tego świadkami, także dlatego, że przyjeżdżają do nas Ukraińcy, którzy w większości są prawosławnymi. A ktoś, kto się przyjrzał różnicy pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem, zobaczy, że to wywoła różnego rodzaju inne doświadczenia właśnie dotyczące moralności, rozwodów, roli Kościoła i tak dalej. I teraz, jeżeli żyjemy w takiej spluralizowanej, niehomogenicznej rzeczywistości, to głównym zadaniem rządów, i to jest ważne zdanie Johna Greya, głównym zadaniem rządów jest wypracowanie takiego skutecznego modelu pokojowego współistnienia różnych nacji, różnych ludzi, różnych religii, różnych wyznań, różnych poglądów i sposobów życia, który będzie ucieleśniał typ tolerancji mającej na celu nie prawdę, lecz pokój. Chodzi o to, żeby stworzyć społeczeństwo, w którym nie będziemy się o prawdę zabijać. Ponieważ każdy z nas ma inną prawdę. Jak się w końcu wszyscy weźmiemy za łby, to będzie wojna. Każdy chce żyć w pokoju. A więc daj spokój ze swoją ortodoksją i pozwól żyć innym tak, jak chcą. Konkretny człowiek zatem, usytuowany w konkretnych warunkach czasoprzestrzeni, społeczno-kulturowych relacjach, nie jest zdolny do tego, żeby silić się już przez filozofię do rozpoznania prawd ponadhistorycznych, uniwersalnych. Musi rozpoznać tylko to, co lokalne, to, co uwikłane w subiektywność, to, co uwikłane w przygodność. I takie myślenie, myślę, sądzę, że widzicie, to jest silnie związane z rozumieniem świata, w którym dominuje mentalność większościowa. Dlatego demokracja jest tutaj ważnym operatorem tego świata. Wielki ruch dziejowy, proces historyczny, demokratyzacji, przemienia krajobrazy niezliczonych społeczności, unieważnia granice stanów, kultur, religii i obyczajów. Sprawia, że prawda staje się przedmiotem społecznego sporu, politycznego przetargu. Każdy ma prawo powiedzieć swoje zdanie, swoją rację, ale ostatecznie musimy przegłosować, na co się decydujemy. Bezpodstawne zatem jest dokonywanie wartościowania, ponieważ rozróżnienie pomiędzy dobrem a złem zakłada istnienie jakiegoś wzorca. Co jest absolutnie dobre, albo co jest absolutnie złe. Tego wzorca już dzisiaj nie ma. Kto będzie decydował o tym, co jest dobre, a co złe? co jest niewzruszoną normą, co stanowi dla nas punkt odniesienia. Nikt nie będzie o tym decydował w sposób autorytatywny. Będziemy o tym decydować sami. I teraz konsekwencja takiego myślenia, takiego bym powiedział teoretycznego, filozoficznego, dla etyki jest taka. I to jest cytat z Richarda Rorty'ego. Możemy zachować termin moralność pod warunkiem, że moralność przestaniemy uważać za głos boskiej części w nas samych i uznamy, że jest ona głosem nas, jako członka społeczności, jako użytkowników języka. Trzeba zatem zerwać z klasyczną kategorią sumienia, jako głosu transcendencji w nas samych. To uczy się tych klasycznych formułek sumienia, no to właśnie one to mówią. To jest jakiś głos transcendentny, spoza mnie. Musimy ująć etykę jako wiązkę idiosynkretycznych przekonań i emocjonalnych pragnień, w których rozum nie jest odśrodkowym i uniwersalnym składnikiem człowieczeństwa. Moralność i akt moralny rozpoczyna się w samotności i posiada charakter indywidualno-osobisty. Dlatego tak ważne jest, że trzeba zniszczyć, to jest konsekwencja tego myślenia, nie w znaczeniu, że ktoś kogoś chce niszczyć, tylko po prostu taka jest konsekwencja tego myślenia. Trzeba zniszczyć figurę autorytetu i prawodawcy, ponieważ ona jest postrzegana jako ograniczenie dla wolności. Sumienie jest jedyną i ostateczną ostoją swobodnego wyboru. Proponowany model moralności oparty zostaje na absolutnej autonomii sumienia. I my jesteśmy dzisiaj tego świadkami, kiedy ludzie mówią, moje sumienie mi nic nie wyrzuca. Moje sumienie nie mówi mi, że zachowania z tego życia jest niewłaściwe. Autonomia sumienia to będzie naczelna norma postępowania, do której człowiek winien stosować się bezwzględnie. Wbrew autorytetowi Boga, czyli Bóg istnieje, prawa, Biblii, Kościoła. Podstawą takiej absolutyzacji jest utożsamienie całości osobowego życia człowieka z wolnością albo z postawieniem wolności jako ideału naczelnej wartości istniejącego człowieka i tworzonego społeczeństwa. I w tym sensie osąd moralny jest prawdziwy dla wielu ludzi już na mocy tego, że pochodzi z sumienia. Ja tak jestem przekonany, ja tak robię. I ta powszechność przekonania mówi tak, wszystkie sądy sumienia są nieomylne. W wolnym postępowaniu zanika wymóg prawdy, a w jej miejsce wchodzi kryterium szczerości, autentyczności, zgodności z samym sobą. Tak na marginesie, taką Józef Ratzinger w swojej książce dotyczącej sumienia mówi taką tezę, po raz pierwszy mocno w Europie postawił Fichte w jednym ze swoich dzieł w 1798 roku. Pojęcie sumienia jednak jest pojęciem, które wyraża przekonanie, że w głębi każdej ludzkiej duszy, istoty, człowieczeństwa dostrzegamy pewną rzeczywistość, która określa elementarne, oczywiste dla każdego człowieka przeświadczenie, że należy czynić dobro, a unikać zła. Własność, doskonale to wiecie, nazywamy po grecku syndesmeum, a polskie prasumienie. Sumienie jest utrwaloną zdolnością do kierowania się pod wpływem intelektu ku prawdzie i dobru, a tym samym do unikania fałszu i zła. Sąd intelektu oraz wyznaczona rozumieniem świata, osób i relacji decyzja woli to jest przejaw sumienia. To jest taka króciutka definicja Gogacza z jego książki Wolność jako przejaw sumienia, z artykułu Wolność jako przejaw sumienia. Sumienie jest zatem funkcją całej osoby ludzkiej w konkretnej sytuacji, w której suwerennie dochodzi do przekonania o moralnej powinności, co należy zrobić w danej sytuacji. Mamy tu do czynienia z ludzkim i tylko ludzkim doświadczeniem, które tkwi w centrum osoby, ogarnia całego człowieka, w jego poznaniu, chceniu, odczuwaniu, stawia mu wymagania. Tak jak pan profesor mówił, że sztuka, ta artystyczna sztuka ludzi sprzed 40 tysięcy lat jest jakimś znakiem ich odróżnienia od całego uniwersum świata zwierząt, tak sumienie, czyli przekonanie o powinności moralnej jakichś czynów jest tym, co odróżnia w innym aspekcie człowieka od całego uniwersum świata zwierząt. Tę intuicję dobrze wyraża grecki termin anamnesis, używany w opisie fenomenu sumienia. Pojęcie anamnesis wyraża to, co można by nazwać pierwotną pamięcią o dobru i prawdzie, która jest wewnętrzną umiejętnością każdej istoty ludzkiej, celnie ujął to święty Augustyn. Nie moglibyśmy uważać jednego dobra za lepsze od innych i słusznie je oceniać, gdybyśmy nie mieli wyciśniętego w nas pojęcia samego dobra, według którego uznajemy pewne rzeczy za dobre i jedne rzeczy przedkładamy na drugie. Sumienie zatem to rodzaj synderezy wiedzy habitualnej. Owo habitus sumienia jest przekonaniem wrodzonym o zobowiązaniach moralnych. U świętego Tomasza mamy pojęcie konsystencja. Jest to pojęcie, które tradycja średniowieczna ujmuje, że jest to aspekt dotyczący sądzenia i decydowania, wyrażający współdziałanie funkcji kontrolnej i decyzyjnej. Wewnętrzna jedność sumienia wyraża się w tym, że konsystencja jest w sensie ścisłym w odniesieniu do każdego szczegółowego problemu moralnego wnioskiem, jaki rozum praktyczny wyciąga z dwóch przesłanek. Większej, którą jest syndesmeo, wspartej przez anamnezis. Stałego pojmowania pierwszych zasad praktycznych, których dokonuje się szczegółowy sąd rozumu praktycznego. Połączenie tych dwóch aspektów sprawia, że wewnętrzny akt sumienia łączy w sobie podstawową świadomość dobra z oceną konkretnej sytuacji życiowej, podejmując rozeznanie w sumieniu wewnątrz, co uczynić, a czego unikać. No i teraz słuchajcie, jeśli tak jest, to co szwankuje we współczesnym, właśnie po nowoczesnym rozumieniu sumienia? To właśnie nieuznanie, że sumienie jest ostatecznie aktem rozumu. Wynika z aktu rozumu, bo jest aktem powinności moralnej, ale wynika z aktu rozumu.
Nie, uczucie.
Że to jest sąd praktyczny rozumu.
Odczucie.
Jeżeli umiesz człowieka tylko jako wolność, jeżeli umiesz go jako relację swobody do czegoś lub od czegoś, to de facto pominiesz rację rozumu. Pozostają emocje, pragnienia, właśnie poczucie autentyczności. A zatem przejście od moralności prawnej, jurydycznej, opartej właśnie na tym, że ktoś mi mówi, jak mam postąpić, do moralności rozumianej indywidualnie, ale nie oparte na racjach sądu praktycznego rozumu, tylko na emocjach i wolności. Przykład tego to jest bardzo prosty z naszej tutaj środowiska polskiego, w 2005-2006 roku. Tadeusz Bartoś, wtedy jeszcze dominikanin, napisał taki słynny artykuł w Gazecie Wyborczej, kiedy sumienie nakazom przeczy. Potem była jakaś polemika właśnie z tym artykułem. Sprawa jakoś tam przez kilka lat może była głośna. Ale ostatnio, w 2018 roku, inny dominikanin, zasłużona postać polskiego i kościoła, i polskiej sceny politycznej, ojciec Ludwik Wiśniewski, zrobił taką broszurkę Blask Wolności i przekonywał w niej, powołując się na świętego Tomasza z Akwinu, że człowiek wierzący powinien z powagą zapoznać się z nauczaniem Kościoła, ale jeśli jego sumienie nie jest w stanie zobaczyć w nim dobra, w tym nauczaniu, powinien postąpić wbrew niemu. Sumienie, wbrew nauczaniu, sumienie będące w kolizji z magisterium Kościoła, na przykład dotyczącego antykoncepcji czy związków jednopłciowych, nie musi być błędne. Wszyscy jesteśmy w drodze, pisał ojciec Wiśniewski. I Boże wezwanie widzimy coraz pełniej. Duch Święty może zatem przemówić do indywidualnego człowieka i inaczej będzie on interpretował prawdy moralne czy prawdy wiary. Co więcej, ojciec Wiśniewski uważa, że wszelki język powinnościowy powinien zniknąć z refleksji etycznej. Ojciec Jacek Stali, odpowiadając tu niejako trochę na to, pisze o sumieniu i zaznacza, że istotne jest, abyśmy zauważyli, iż duchowa suwerenność nie polega na tym, żeby się izolować od społecznego doświadczenia prawdy. Czym innym jest owczy pęd, a czym innym poszukiwanie prawdy wraz z innymi, czerpanie z ich doświadczeń, szacunek dla mądrości nagromadzonej przez stulecia. Ten społeczny wymiar zakorzenienia, pisze Sali, w prawdzie dotyczy spraw najważniejszych. To jest właśnie sumienie, jako synderezis, współwidzenie, konsystencja, współwiedza. Kto sam jeden szuka prawdy na temat dobra i zła, nie oglądając się na tych, co szukali przed nim, ani na tych, co szukają obok niego, jest prawdopodobnie duchowo niedojrzały, mówi ojciec sam. Co zatem jest ważne dla nas? Realizm poznawczy odpowiada nam, że wolność nie może być wyższą doskonałością niż doskonałość całego bytu ludzkiego. Jeszcze raz powtórzę. Realizm tomistyczny to odpowiada. Wolność jako aspekt mojego bytu, jakby cecha mojej władzy, mojego bytu, nie może być wyższa ani doskonalsza od całości tego bytu. Nie może być też utożsamiona z jakimkolwiek działaniem niezdeterminowanym i oderwanym od bytu. Wolność bowiem jest sposobem działania człowieka jako osoby. Samostanowienie, samoopanowanie człowieka jest znakiem jego życia osobowego. Tak rozumianej wolności nie zbuduje się w oderwaniu od kategorii prawdy i dobra bytu. Byt realny jest bowiem tym, co aktualizuje nasze życie wolitywne i wyznacza nam, byt realny wyznacza nam przestrzenie naszej wolności. Nasze sumienie zatem, mówi nauka tomistyczna, może zbłądzić. Nie jest autonomiczne i nie jest absolutne. Jeśli zbłądzi, zazwyczaj nie jesteśmy tutaj bez winy. Zdaniem Tomasza, trudności, jakie dla czynienia dobra płyną z rozumu, przezwycięża się nie tyle wysiłkiem, co zwyczajnym otwarciem na światło moralnej prawdy. Tylko jest to bardzo trudne. Co utrudnia najbardziej według świętego Tomasza? Pycha. Grzech pychy to utrudnia. Że ja wiem lepiej, a inni są głupi po prostu. Dlatego sąd sumienia w wolności swoich postanowień odnosić się ma do tego, co określa przestrzeń wolności. Do prawa istniejącego i odczytywanego z realnego bytu. Taka by była zatem odpowiedź świętego Tomasza na ten trudny temat związany właśnie z absolutyzacją, współczesną, ponowoczesną absolutyzacją kategorii sumienia. To oczywiście taki przyczynek więcej z przypisami w książce, która będzie miała fajniejszą okładkę. Dziękuję bardzo.